Problemy z migrantami oraz wojna w Ukrainie szczególnie mocno uderzyły w Niemcy. Po kraju rozlewa się fala protestów, a obywatele są coraz bardziej sfrustrowani. To groźne paliwo dla populistów, którzy rosną w siłę. Wyniki wyborów w Saksonii i Turyngii są tego dowodem. W niedzielnych wyborach do parlamentów krajowych, krajów związkowych właśnie w tych landach wysoki wynik uzyskali prawicowi i lewicowi populiści. Według oficjalnych ostatecznych wyników w Turyngii zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD, wyprzedzając chadecką CDU. W Saksonii CDU, która rządziła w regionie od zjednoczenia Niemiec, nieznacznie wygrała za AfD. Trzecią siłą polityczną w obu landach został utworzony w styczniu bieżącego roku radykalnie lewicowy sojusz Sary Wagenknecht. Jeśli popularność AfD będzie rosnąć w Niemczech, to zasadne będą pytania nie tylko o polsko-niemieckie relacje, ale wręcz o przyszłość Unii Europejskiej. W chwili, gdy partie establishmentu zawodzą, zyskuje partia, której głównym motywem jest proces przeciwko polityce rządu, a także niechęć do tych grup, które potencjalnie mogą zabrać Niemcom część dobrobytu, czyli cudzoziemcom oraz wciąż przybywającym grupom uchodźców. No i pytanie, czy to koniec politycznej stabilizacji u naszych zachodnich sąsiadów? A o sytuacji w Niemczech będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi panowie pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, Uczelnia Korczaka, Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Freiburgu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Witam pana redaktora.
I z nami także pan Bartosz Dudek, kierownik redakcji polskiej Deutsche Welle. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana profesora. Proszę powiedzieć, czy w pana opinii to, co się dzieje teraz w tych dwóch landach, w Turyngii i Saksonii, te wybory, wkrótce wybory w Brandenburgii, to będzie taki efekt kuli śniegowej i te skrajne ugrupowania, zarówno prawicowe, jak i lewicowe, o których mówimy, będą rosły w siłę?
Można tak domniemywać, tym bardziej, że za chwilę będą wybory w trzecim landzie na wschodzie Niemiec, w Brandenburgii. I tam ten wynik może się powtórzyć. Problem jest jednak głębszy. W moim przekonaniu mamy do czynienia w Niemczech z tym samym zjawiskiem, jakie obserwujemy w innych częściach Europy. Niemcy natomiast obserwujemy, szczególnie my Polacy, pod kątem hipoteki przeszłości i tego, co zdarzyło się w II wojnie światowej. Są pewne takie podobne zjawiska, które występują w tej chwili, a chociażby właśnie ten ekstremizm z prawa i z lewa, czyli Sary Wagenknecht i prawicowej AfD z takimi już momentami nieukrywanymi floskami faszystowskimi. To budzi największe przerażenie, bo okoliczność, że nawet w Turyngii mogłaby, co na razie jest bardzo trudne, ale mogłaby przejąć rządy AfD, to nie oznacza końca Republiki Federalnej Niemiec. Kompetencje landów są ograniczone, praktycznie ograniczają się do sfery policji, edukacji i mediów. Ale ta tendencja i ta formuła odrzucenia państwa z jednej strony, a z drugiej strony prorosyjska skłonność i żądania, zwłaszcza ze strony Bündnis Sara Wagenknecht, wysyłania pomocy na Ukrainę, przeciwko zainstalowaniu rakiet amerykańskich na terytorium Niemiec, to są geopolityczne, dosyć duże kamienie, o ile nie kłody.
Panie profesorze, proszę wybaczyć, ale dowiedziałem się, że doznał pan, mam nadzieję, niegroźnej kontuzji. Jest pan na szpitalnym oddziale ratunkowym. Czy może pan z nami kontynuować rozmowę?
Jeszcze przez chwilę tak.
Dobrze, to teraz przenosimy się do pana Bartosza Dudka, kierownika redakcji polskiej Deutsche Welle. Czy podziela pan niepokój, czy też stwierdzenie faktu Politico, że AfD wciąż rośnie mimo prób powstrzymania tej partii?
Tak, zgadzam się z tym. Jest to trend, ale też zgadzam się z tym, o czym powiedział pan profesor, że nie jest to tylko trend niemiecki. Zobaczmy, co się dzieje we Francji. Tam mamy podobną sytuację jak w mikroskali tu właśnie w Turyngii, że mamy pewnego rodzaju pad, mamy skrajną lewicę, mamy skrajną prawicę i mamy pośrodku te partie głównego nurtu i tak i żaden z tych bloków nie ma większości, więc coś takiego właśnie dzieje się też na mniejszą skalę w Turyngii. No, a powstaje pytanie, skąd polityczny tlen do tego typu zjawisk? I ten polityczny tlen, no to jest przede wszystkim polityka migracyjna. I nieudolna można powiedzieć.
Przepraszam, zatrzymajmy się, panie redaktorze, bo ja słyszę, że pan profesor Arkadiusz Stępień jest wzywany już, prawda?
Tak,
do
tak,
gabinetu
tak.
zabiegowego. Panie profesorze, to ja i tak bardzo dziękuję, że pan odebrał od nas telefon. Zdrowia
dziękuję
życzymy.
Uprzejmie.
I do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że do wesela się zagoi. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
Pozdrawiamy. Dziękuję. I pozostaje z nami pan Bartosz Dudek, kierownik redakcji polskiej Deutsche Welle. Powiedział pan redaktor o tym, że to nie jest właśnie tylko specyfika, tak jak zresztą pan profesor, Niemiec, ale właśnie jakie są źródła tego wewnętrzne być może właśnie rośnięcia, że się tak niegramatycznie wyrażę, gdy chodzi o AfD i ten sojusz Sary Wagenknecht.
Tak, no pierwsza to jest oczywiście polityka migracyjna. Obie te partie, mimo że należą w zasadzie do przeciwnych biegunów politycznego spektrum, ale mają jakby tutaj wspólne spojrzenie, są przeciwko nielegalnej migracji. To je paradoksalnie łączy. Drugi ten wspólny mianownik to jest oczywiście wojna w Ukrainie i sympatia do Putina, takie jakby retoryka pacyfistyczna, to obie te partie łączy. Natomiast to też trzeba sobie powiedzieć, że mamy jednak do czynienia tutaj z pewnego rodzaju biotopem specjalnego rodzaju, ponieważ jesteśmy w Niemczech Wschodnich, tak? I tu od 35 lat Niemcy są wprawdzie zjednoczone, ale ciągle jeszcze te wschodnie landy i ich obywatele czują się obywatelami drugiej kategorii. Na przykład w zarządach wielkich niemieckich koncernów, w środowiskach akademickich jest ciągle Niemcy ze wschodu są niedoreprezentowani i myślę, że ten sukces AfD ma także swoje źródło w takim poczuciu mniejszej wartości w pewnego rodzaju kompleksach.
Czy pana zdaniem AfD może podbić zachodnie landy niemieckie? Czy to jest w ogóle realne?
Myślę, że w tej chwili nie. AfD oczywiście ma tutaj swój elektorat. On wynosi tak mniej więcej do 10-15%. I to są osoby o poglądach skrajnie prawicowych czy neofaszystowskich. Natomiast w odróżnieniu od Niemiec Wschodnich, Niemcy Zachodnie mają bardzo dobrze funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie. I tutaj jestem spokojny, że jednak to, co dzieje się w Niemczech Wschodnich, no, trudno sobie w tej chwili wyobrazić w Niemczech Zachodnich. Natomiast to nie znaczy, że to, co dzieje się w Turyngii, w Saksonii, nie jest niepokojące.
Krajowe służby wywiadowcze na szczeblu krajowym właśnie w Niemczech zaklasyfikowały niektóre lokalne oddziały partii właśnie w Saksonii i Turyngii jako organizacje ekstremistyczne, których celem jest podważenie niemieckiej demokracji. Na początku tego roku Saskia Esken, współprzewodnicząca centrolewicowej SPD, opowiedziała się za dyskusją na temat zakazu AfD, choćby po to, jak to ujęła, aby wytrącić wyborców z samozadowolenia. I tu jest pytanie, czy to zadziała, ale chyba na razie nie zadziałało, prawda?
No to są oczywiście, to jest retoryka polityczna, bo która w praktyce jest, nie ma znaczenia, bo co z tego, że zabronimy działania partii X, skoro na drugi dzień ona zmieni nazwę i stanie się partią Y, a i członkowie, i program będzie ten sam. Także to jest oczywiście to, w jakiś sposób trafia w gusta wyborców, którzy słyszą o coś, jednak coś tutaj, ktoś chce działać, ktoś coś chce zrobić, ale w praktyce jest to nierealne. Poza tym jest to też nierozsądne, dlatego że lepiej mieć taką partię, że tak powiem, w formie jawnej i w jakiś sposób ją kontrolować, chociażby przez media, tak? A nie na przykład mieć do czynienia z jakimiś strukturami podziemnymi, które są jakby z natury rzeczy trudniejsze do skontrolowania. Także pomysły delegalizacji partii, czy jakby walki politycznej za pomocą wyroków sądowych i zakazów sądowych, moim zdaniem to jest błędna droga.
Björn Höcke, lider AfD w Turyngii, jeden z najbardziej radykalnych działaczy partii, został dwukrotnie uznany przez niemiecki sąd za winnego celowego posługiwania się retoryką nazistowską. Czy takie uznanie przez sąd powoduje jakieś skutki prawne?
No, on został skazany, zdaje się, jeszcze nieprawomocnie, ale został skazany na grzywnę. Także no, jest to jakaś kara, choć dla niego na pewno niezbyt dotkliwa. Natomiast jest to oczywiście pewnego rodzaju kwestia wizerunkowa. Był na przykład w jego przypadku też inny wyrok sądu. Tam chodziło o określanie go mianem faszysty i sąd zgodził się, że można go określać mianem faszysty. No i to jest oczywiście dla dziennikarzy i dla mediów pewnego rodzaju udogodnienie, tak? No bo nikt już nie musi się obawiać pozwu, nazywając go po imieniu, tak? Czyli faszystą.
Czy AfD to jest właśnie partia wyrazistych liderów, czy jednak jest to taki ruch, gdzie na pierwszy program wychodzi właśnie, na pierwszy plan wychodzi program, a nie liderzy? Jak pan to ocenia, obserwując od wewnątrz tę scenę niemiecką polityczną?
Na szczęście bym powiedział, że nie ma takiego lidera, który byłby w stanie zjednoczyć wokół siebie całe AfD. No to z taką liderką mamy do czynienia we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Tak? Tutaj jednak na szczęście AfD nie ma takiej silnej osobowości, która mogłaby stanąć na czele całej i pociągnąć jakby całą partię. Wspomniany Höcke jest chyba najbardziej rozpoznawalny właśnie ze względu na swoją radykalność, ale też trzeba powiedzieć, że są też oddziały AfD w Niemczech Zachodnich, które się od niego odżegnują. Także to nie jest jakby osoba, która mogłaby zjednoczyć i pociągnąć za sobą całą partię.
AfD stała się partią ludową we wschodnich Niemczech. Rzeczywiście tak już możemy powiedzieć, bo kiedyś te partie ludowe to było określenie zarezerwowane do niedawna dla głównych partii, takich jak SPD i CDU.
Tak, partie ludowe czy partie masowe. Tak, rzeczywiście jakby w tym zachodnio-niemieckim tradycyjnym systemie politycznym to były te dwie partie, o których pan wspomniał, czyli chadecka CDU i socjaldemokratyczna SPD. No to były oczywiście czasy, kiedy one wygrywały wybory mając po 40 kilka procent. Tak. Natomiast teraz SPD wygrało wybory mając zaledwie 20 kilka procent, więc tutaj można rzeczywiście się spierać o to, czy jest to jeszcze partia masowa, czy jednak nastąpiła jakaś zasadnicza przebudowa sceny politycznej. No, partia, która w regionie osiąga 30%, moim zdaniem nie może być jeszcze nazywana partią masową, bo mówimy tutaj o regionie. Wtedy, kiedy ta partia rzeczywiście na poziomie federalnym osiągnęłaby 30%, no wtedy można by rzeczywiście użyć takiego określenia.
A oto informacja z ostatnich godzin. W Saksonii skorygowano wyniki wyborów lokalnych. Powodem był błąd oprogramowania, który doprowadził do nieprawidłowego podziału mandatów w parlamencie Landu i po zmianach Zieloni i SPD mają po jednym mandacie więcej, a CDU i AfD po jednym mniej. AfD dostanie 40 zamiast 41 mandatów. Oznacza to, że AfD nie będzie posiadała tak zwanej mniejszości blokującej. W praktyce partia nie będzie mogła blokować ustaw, które wymagają większości 2/3 głosów. Zastanawiam się, czy tutaj nie podniosły się głosy ze strony AfD, że to jakieś manipulacje powyborcze.
No tam w AfD jest wielu zwolenników teorii spiskowych, więc bardzo by mnie to nie dziwiło. Natomiast dla demokracji to jest dobra wiadomość, bo na przykład sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego, pamiętajmy, każdy land ma swój Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie właśnie ci wybierani są większością 2/3 głosów i tutaj AfD mogłaby blokować rzeczywiście takie nominacje, czy też inne nominacje tego typu. Także to jest akurat dobra wiadomość dla polityki w tym landzie.
Jak pan ocenia działania rządu, w ogóle tej koalicji SPD, kanclerza Olafa Scholza, Zielonych i FDP, wobec właśnie rosnących zwolenników zarówno AfD, jak i tego sojuszu Sary Wagenknecht? Czy one są wystarczające? No bo wiemy o tym, że rząd Scholza przed tymi wyborami właśnie w tych landach ogłosił szereg surowszych środków migracyjnych. Kontekst jest też taki, że to po tym niedawnym zamachu w Solingen, gdzie na festynie żołnierz zabił 3 osoby, a 5 ranił. Wcześniej mieliśmy zamach w Chemnitz.
Tak, no politycy partii głównego nurtu rzeczywiście czują gorący oddech wyborców AfD na swoich plecach i nie tylko zresztą wyborców AfD, którzy domagają się rzeczywiście sprawnego egzekwowania prawa. No, wyobraźmy sobie, że w Niemczech jest 220 tysięcy osób, które nie otrzymały azylu i zostały, których podania o azyl zostały odrzucone i podlegają procedurze deportacji. Z tych 230 tysięcy raptem udaje się deportować 3 tysiące osób. Także to jest coś, co rzeczywiście bardzo oburza tutaj opinię publiczną. No i ten atak w Solingen to jeszcze dodatkowo podbił nastroje. W odpowiedzi udało się jednym samolotem wysłać do Afganistanu 28 skazanych zresztą wyrokami uchodźców, którzy siedzieli w więzieniach. No ale zobaczmy, jaka jest skala. To jest prawie 230 tysięcy osób, które musiałyby opuścić Niemcy, a udało się raptem w taki demonstracyjny trochę sposób odesłać 28. No to jest ogromna dysproporcja.
Jak wyglądają notowania samej SPD w takich sondażach, gdyby wybory do Bundestagu, czyli te ogólnokrajowe, miały się odbyć dzisiaj, a przypomnijmy, są zaplanowane na wrzesień 2025 roku. Czy jest tendencja wzrostowa, czy wręcz przeciwnie? Przygotowując się do dzisiejszej audycji, znalazłem taką oto informację, że jeden właśnie z kandydatów SPD nawet nie chciał z Olafem Scholzem żadnego zdjęcia, nie chciał żadnych wspólnych wystąpień, żeby sobie nie obniżyć notowań.
SPD szoruje po dnie. Można powiedzieć, że jest cieniem tej partii, którą była kiedyś. Przypomnę, że jest to najstarsza istniejąca do dzisiaj niemiecka partia polityczna o ogromnych tradycjach wywodzących się jeszcze z ruchu robotniczego XIX wieku. No i tak jak mówię, ta partia za czasów Willy Brandta w latach 70. wygrywała wybory na szczeblu federalnym, mając po 40 kilka procent. Dzisiaj widzimy w sondażach, że że ona porusza się mniej więcej w takim przedziale między 13 a 15%. To jest oczywiście klęska, jak na taką, na byłą, no można tu powiedzieć, byłą partię masową. Podobnie jest z koalicjantami. Liberalna FDP w ogóle nie weszła do obu tych landtagów w Turyngii i Saksonii. No to już jest też absolutna czerwona kartka, czy można powiedzieć brunatna kartka w tym wypadku. Zieloni, trzeci koalicjant, udało mi się wejść tylko w Saksonii, w Turyngii w ogóle nie weszli do parlamentu regionalnego. I też szorują, można powiedzieć, w sondażach po dnie. Więc ta koalicja to jest, można powiedzieć, obraz nędzy i rozpaczy. I jedyne, co ich trzyma jakby jeszcze razem, no to jest jakby chęć sprawowania władzy i dotrwania do tych wyborów, które odbędą się na jesieni przyszłego roku.
Porozmawiajmy teraz, panie redaktorze, o tym, kim jest Sara Wagenknecht. 54-latka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy niemieckiej polityki. Od lat jest ulubienicą telewizyjnych talk show. Jej książki, w których opisuje problemy społeczne i sugeruje polityczne rozwiązania, podbijają listy bestsellerów. Ale skąd ona się wzięła na tej politycznej mapie Niemiec?
No jest to ciekawa postać, która urodziła się w Wiennie. To jest córka Niemki i Irańczyka.
Czyli w dawnym NRD się urodziła.
W dawnym NRD. Tam zresztą też studiowała. Tam stawiała swoje pierwsze kroki polityczne. Ciekawostka, że w 1989 roku, kiedy SED, czyli ówczesna partia komunistyczna, rozpadała się i w zasadzie wszyscy odwracali się od SED, ona akurat wstąpiła do SED, tak jakby wbrew trendowi. No i pozostała jakby wierna tym swoim przekonaniom komunistycznym aż do niedawna, bo w swojej poprzedniej partii, w partii Lewicy, była przewodniczącą tak zwanej Platformy Komunistycznej, a więc było to jeszcze lewicowe skrzydło w skrajnie lewicowej partii. Jej mężem jest też bardzo ciekawa postać, Oskar Lafontaine. To był kiedyś przewodniczący, uwaga, SPD i kandydat SPD na kanclerza w latach 90. Potem przez krótko nawet minister finansów w rządzie Gerharda Schrödera, który odszedł z SPD w atmosferze konfliktu i współzakładał właśnie taką zachodnioniemiecką lewicową partię, która stała się częścią partii Lewicy. Także jest to dość ciekawa para, no i ciekawa osobowość. Sara Wagenknecht w styczniu tego roku postanowiła założyć własną partię, odeszła z partii Lewicy, dokonała rozłamu, część posłów też poszło za nią. Także partia Sary Wagenknecht ma nawet swoją małą reprezentację w Bundestagu. No i tutaj ta niespodzianka, że jakby z rękawa udało jej się wyczarować dwucyfrowy wynik w obu tych landach. No i jak się wydaje, bez Sary Wagenknecht nie będzie można stworzyć funkcjonującego rządu ani w Turyngii, ani w Saksonii. Także jest to rzeczywiście przykład bardzo, bardzo ciekawej kariery politycznej.
Stalinistka, nowa Róża Luksemburg, Madonna neokomunizmu. Tak na przestrzeni ostatnich trzech dekad mówiono o nich, przylegały o niej różne chwytliwe określenia, a mówiono o nich, bo teraz chcę zapytać o te dwa ugrupowania, jedno z lewej skrajnej strony, drugie z prawej, czyli AfD i właśnie ten sojusz Sary Wagenknecht. Pytanie, czy te ugrupowania łączy kwestia niepomagania dalszego Ukrainie w walce z rosyjskim najeźdźcą. Czy tak jest rzeczywiście, że to łączy te ugrupowania, że twierdzą, że rozwiązaniem tej wojny nie jest dalsze dozbrajanie Ukrainy, czy też jeszcze inne aspekty, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową Niemiec i Unii Europejskiej w tle łączą te właśnie formacje polityczne?
No absolutnie stosunek do uchodźców je łączy i łączy je stosunek do Rosji i Putina i niechęć do pomocy Ukrainie. To są te dwa punkty styczne. Przypomnę, między dwoma skrajnymi partiami czy skrajnymi biegunami na scenie politycznej Niemiec. No to jest to paliwo polityczne, które jak widać wyniosło obie te partie, tak? Bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o sympatię wyborców. Natomiast Sara Wagenknecht wywołała tutaj już po wyborach w Turyngii i Saksonii taki, można powiedzieć, furorę, dlatego że ona powiedziała w jednym z wywiadów, że rządy landowe powinny właśnie doprowadzić do rozejmu czy do rozmów między Putinem a Ukrainą. Tego jeszcze nigdy nie było, bo landy nie mają żadnych kompetencji, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Natomiast mają oczywiście swoje miejsce w drugiej izbie parlamentu, czyli w Bundesracie, to jest Izba Krajów Związkowych. No i ona twierdziła, że właśnie poprzez tę Izbę Krajów Związkowych, poprzez Bundesrat, te landy powinny wywierać nacisk na rząd federalny, żeby właśnie zmienił swój kurs w polityce zagranicznej. No, tego oczywiście jeszcze nigdy nie było, żeby ktoś na szczeblu landowym domagał się jakby takiej obstrukcji politycznej poprzez właśnie Izbę Krajów Związkowych.
Czy AfD i lewicowy ten sojusz dla rozsądku i sprawiedliwości Sary Wagenknecht to są partie wobec Polski, wobec naszej polityki obojętne, wrogie czy przyjazne? Mam nadzieję, że obojętne, ale być może wrogie.
AfD jest może nie tyle wroga, jest nieprzyjazna Polsce. Zresztą ja sobie przypominam, że jeszcze kilka lat temu robiliśmy wywiad z jednym z ówczesnych liderów AfD, Aleksandrem Gaulandem. I na pytanie właśnie, jaki jest wasz stosunek do Polski, powiedział, że absolutnie nie mamy nic przeciwko Polsce, mamy coś przeciwko nielegalnym migrantom z krajów muzułmańskich, Polacy są w porządku, są katolikami. Powiedział, proszę bardzo, zobaczcie sobie, w Berlinie mamy szefa naszych struktur, który jest z pochodzenia Polakiem. I ten Polak z pochodzenia, Georg Pazderski, rzeczywiście przez kilka lat był szefem tych struktur, ale ostatnio wystąpił z AfD, ponieważ stwierdził, że partia się zradykalizowała. W związku z tym można to też mówi samo za siebie, że jednak ta atmosfera wokół Polski, Polaków w AfD pewnie się zmieniła, skoro on jednak jako szef struktur, tak, zdecydował się opuścić partię. Zresztą nie jest tajemnicą, że AfD, czy część AfD, która uważana jest za tą skrajnie prawicową czy neonazistowską, podważa granice Polski powojenne, no i domaga się powrotu do granic sprzed 1937 roku. To jest właśnie AfD. Natomiast jeśli chodzi o Sarę Wagenknecht, to jest jeszcze jeden temat, który ta partia tutaj podnosiła ostatnio. To jest stacjonowanie amerykańskich rakiet w Niemczech Zachodnich. Jak wiemy, na ostatnim szczycie NATO podjęto taką decyzję, że Amerykanie rozmieszczą w Niemczech Zachodnich rakiety średniego zasięgu, które mogą przenosić głowice atomowe. I to jest oczywiście też pewien temat, który jest ważny dla Polski, tak, ponieważ to jest amerykański parasol atomowy, który też chroni Polskę. Natomiast sojusz stary Wagenknecht jest przeciwko. Lewica niemiecka raczej nie jest nieprzyjazna Polsce. To trzeba przyznać, że Polska cieszy się dość dużą sympatią wśród niemieckiej lewicy. Natomiast oczywiście to podważanie jakby sojuszy wojskowych, miejsca, w ogóle członkostwa w NATO jest oczywiście bardzo niekorzystne dla Polski i w tym sensie jakby ta partia szkodzi Polsce.
I ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź, jeżeli taką prośbę mieć mogę. Mianowicie chcę zapytać pana o to, jak właśnie ten oddech konkurentów politycznych na koalicję rządzącą podziała. Czego się pan spodziewa, jeżeli chodzi o kanclerza Olafa Scholza i właśnie rządzących? Co się może zmienić w najbliższych miesiącach?
Tak, dzisiaj mieliśmy takie dość symboliczne spotkanie koalicji rządzącej z największą partią opozycyjną, czyli z CDU, w sprawie polityki migracyjnej. No tego, to jest rzadkość, ale to pokazuje desperację obozu rządzącego, że chce jednak tutaj pokazać wyborcom, że rzeczywiście coś robi i zmienić jakby swój fatalny wizerunek koalicji, która zajęta jest tylko swoimi własnymi problemami i jest nieudolna w egzekwowaniu prawa. Także to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Na pewno koalicja będzie próbowała tutaj ostrzejszego kursu, jeśli chodzi o migrantów. Jeśli chodzi o Ukrainę, to nie sądzę, aczkolwiek mogą być pewnego rodzaju ustępstwa natury taktycznej, tak jak na przykład zmniejszenie pomocy dla Ukrainy w budżecie federalnym, to jest ona została zmniejszona o połowę i to też odbieram jako taki gest w stronę tej skrajnej lewicy i prawicy, który ma troszeczkę jakby uspokoić i przyciągnąć wyborców.
Bardzo dziękuję za tę analizę. Bartosz Dudek, kierownik redakcji polskiej Deutsche Welle. Do usłyszenia, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Z nami był wcześniej także pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, uczelnia Korczaka, Uniwersytet Albrechta i Ludwika w Freiburgu. Życzymy panu profesorowi zdrowia. Uległ niewielkiemu wypadkowi, ale mamy nadzieję na kolejne spotkania na naszej antenie. A teraz zmieniamy temat.